Dzień dobry. U mnie środa, 31 stycznia, 7:15, a dziś na warsztat w 16 odcinku podcastu Słowa mają moc, w 4 serii. Kłótnie, nerwy, wybuchy, nerwowość, spory, czyli o trudnej komunikacji w relacjach. Ale na początku, słówkiem wstępu, coś zupełnie innej półki. Trzy słowa o tym, no, że podcasty nie będą już we wtorki i tak regularnie. A to dlaczego? Obwinić możemy human design? Zagłębiłam się ostatnio w mój typ energetyczny. Nie wiem, czy się spotkaliście z tematem human design, typów energetycznych. Ja się spotkałam z tym już kilka lat temu i od kilku lat wiedziałam, że jestem generatorką w tym podziale. Potem wyszło, że manifestującą generatorką, bardziej mi się podoba to drugie, ale dopiero ostatnio zaczęłam zgłębiać, co to właściwie znaczy ten typ energetyczny dla mojego działania, a szczególnie jak to działa w biznesie. Zapoznałam się z tym bliżej na takich warsztatach łączonych przez Anię Duszyńską i Dorotę Jesiłowską Sołoduchę, która zajmuje się w ogóle human design w biznesie i sama też jest generatorką, więc opowiada o tym właśnie typie energetycznym ze swoich doświadczeń, nie tylko z teorii. No dobra, ale może ja w ogóle kiedyś zaproszę Dorotę i sobie o tym porozmawiamy więcej. A tymczasem ja odkryłam, przyjęłam w końcu i bardzo mi się to zgadza, że ten mój typ energii pracy to nie jest taki stały typ, że ja zawsze mogę. To są takie górki i przestoje. Jakiś ma swój rytm. I niestety, gdy sobie narzucamy jakieś działania, to jest przeciwko temu rytmowi. I ja mam tu na myśli wtorkowe podcasty. Zostało we mnie, powstało we mnie, przyjęłam takie przekonanie, że regularność, ta sama pora, ten sam dzień, że to wszystko, wiecie, jest ważne. Że tak musi być. Ale okazuje się, że to jest sprzeczne z moją energetyką, więc puszczam to sobie teraz wolno. Będę się starała robić podcasty w każdym tygodniu, chociaż uwaga, za tydzień mam w zimowe ferie, więc możliwe, że się nie uda. Ale będę jej robić teraz właśnie z taką większą akceptacją do tego naturalnego przepływu energetycznego. To jest dla generatorek trochę tak, jeśli może wiesz i może znasz i może też jesteś tym samym typem, że ten narzucanie planu, no to my oczywiście zrobimy. Tylko, że na przykład mi się zdarzało, że wyprodukowanie podcastu zabierało całą moją energię. Już go wypuszczałam, produkcja gotowa, godzina, nie wiem, 9:30 rano i to był koniec. I ja nie mogłam już przez cały dzień nic stworzyć, zrobić, nic dać z siebie. Bo taka jest utrata energetyczna mocna, kiedy jest przymus. W zeszłym tygodniu na przykład podcastu nie zrobiłam we wtorek, puściłam to wolno, pisałam inne rzeczy, bo byłam zapętlona, wciągnięta w te warsztaty, które teraz są dla mnie bardzo ważne, żeby z tą miłością i związkiem z wami, z kobietami pracować. No bo tu może być pięknie i nie musi być wcale tak sobie, albo źle, albo wcale. Więc odpuściłam wtorkowy podcast i w środę pojawił się jeden komentarz na Instagramie, który wywołał taką inspirację i wenę, że podcast powstał w niecałe 2 godziny w radości, zachwycie i że bez żadnej straty energetycznej. Przechodzę dziś powiedzieć, że będę się trochę tego teraz uczyć i próbować działać w większej zgodności z tą moją energetyczną naturą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to oznacza nieregularność, czyli uwalniam te moje podcasty od schematu. Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawa jestem, czy was też interesuje human design, typy energetyczne, jak one działają. Dajcie znać w komentarzach. A dziś przechodzimy już dalej do kłótni. Okej, może jeszcze pół słowa. Dla mnie każda moja praca wewnętrzna, czyli gdzie się tam wybieram na warsztaty, profile, rozmowy z różnymi osobami, To wszystko, co się dzieje w środku, co ja sobie odkrywam, czy to chodzi o umysł, serce, ciało, energię, cokolwiek. Natomiast każda praca wewnętrzna wpływa na jakość pracy zewnętrznej. Czyli im bardziej siebie poznaję, uwalniam, odkrywam, tym więcej, lepiej i bardziej mogę dawać. Proszę cię, pamiętaj o tym, kiedy poczujesz wołanie na kolejne kursy, warsztaty, do kolejnej osoby, do kolejnego procesu. Bo twoja praca wewnętrzna, którą ty robisz ze sobą przy użyciu przeróżnych narzędzi, wpływa na twoją pracę zewnętrzną i jej jakość, jaką dajesz do świata. A dalej na moją, na jego, jej, na ludzkość, na wszystkich. Bo im wszyscy dajemy sobie nawzajem lepiej, tym wszyscy sobie bardziej i szybciej rośniemy. Więc jeśli masz gdzieś tę iskierkę w powołaniu, żeby działać dla innych, to pamiętaj, że to się zawsze odbywa z jednoczesnym działaniem dla siebie, dla tego swojego świata wewnętrznego. Im więcej w sobie, tym więcej dla innych. Tak jest u ciebie, tak jest u mnie, tak jest u nas wszystkich. Okej, no to po tym przydługim wstępie do kłótni. Dobra. Zakładam sobie dziś, że skoro przychodzisz posłuchać na temat nerwowości, kłótni, sporów w relacjach, to jest ci ten temat w jakiś sposób znany i stanowi być może twoje wyzwanie, a może wyzwanie twoich bliskich. Jest jakoś pewnie obecny w twoim życiu. Może tobie trudno z własnymi wybuchami na kogoś lub coś, na jakieś sytuacje, albo na wszystko dookoła, bo czasem i tak bywa. A może trudno ci z czyimiś wybuchami i czyjąś nerwowością. Ja myślę, że z jakąś częstotliwością kłócimy się gdzieś tam. Jedni mniej, inni bardziej. Są tacy, którzy to robią w ogóle w kompletnej ciszy, często bolesnej ciszy, a u innych jakby przechodziło tornado, głośno, intensywnie. Wybuch, a potem kurz opada. Jednym z mitów rozwoju jest to, że osoby przebudzające się, przebudzone, świadome, w niezgodzie reagują jak takie potulne, słodkie baranki, sobie z pokorą wszystko przyjmują, albo jeszcze bardziej, że w ogóle się nic takiego u nich nie dzieje, albo jak ktoś im nadepnie na odcisk, no to wtedy siadają sobie ze sobą i zastanawiają się, dlaczego im się to przytrafiło, jakie ich myśli, braki czy ograniczenia, nadepnięcie na odcisk spowodowały. Otóż nie do końca to tak jest. Im dalej w tym rozwoju świadomości siebie, w przebudzaniu, tym skuteczniej stawiamy granice. W wyższych, nie chcę mówić poziomach, bo to nie o to chodzi, ale kiedy pracujemy ze sobą, nad zrozumieniem tego wszystkiego, poczuciem siebie bliżej, to zaczynamy widzieć obie strony. Mój świat, moje kreacje, czyli strony dlaczego to mi ktoś nadepnął na odcisk, bo taka strona oczywiście istnieje, ale jest ten świat drugiego. Czyli gdy czasem się wydarzy komuś wkroczyć w ten nasz świat, to widzimy też jego zachowania, dlaczego to się dzieje i umiemy stawiać granice. Rozwój nie prowadzi nas do potulności i akceptacji, nie, prowadzi nas do tego, żeby wiedzieć, jasno określać, co i jak się dzieje, jak to poukładać. Stawianie granic, czy to przez odmowę, czy przez niezgodę, nadal często odbywa się oczywiście przy użyciu naszego głosu. Dla wielu osób w ogóle nauka tego w drodze rozwoju, aby mówić innym głośno i wyraźnie ze spokojem, czego oczekują, czego pragną, na co się nie zgadzają, gdzie są ich granice, jest tym elementem też pracy ze sobą. No i jeszcze tak te wszelkie relacyjne wyzwania, gdy pracujemy dla siebie nad swoim wnętrzem, często też przywołują się poprzez ukazanie konfliktu czy niezgody z innymi. Jak wybuchowa i często nerwowa nasza natura by nie była, jakość komunikacji z bliskimi i nawet kiedy się nie zdarza, jakość komunikacji w kłótni, można sobie wypracować na taką, która sprzyja rozwiązaniu, czasem zrozumieniu czy przejściu przez coś wspólnie. Na początek pół żartem i pół serio mówi się, że kto oświecony, to niech sobie poleca się dwutygodniowy pobyt z rodziną. Niby trochę śmiesznie, a niby trochę, a tak naprawdę to prawdziwie, bo bardzo wiele naszych wyzwań jest czy pochodzi właśnie z tego rodzinnego życia, wzrastania, dzieciństwa. Zwyczajnie pobycie często z rodziną przynosi nam nowe obszary, którymi możemy się zajmować. Wcześniej często niezauważone do obszary do zaopiekowania. Zanim jeszcze udamy się w takie bardzo praktyczne aspekty, co można zrobić w kłótni czy w szerszej komunikacji, no to chwilę o tym, gdzie nie można nic zrobić. Może trochę o tym, o czym nie mówimy. To znaczy, zdarza się, że my się spieramy z człowiekiem, z bliskim, który staje w pozycji ściany, kamienia. Mamy powiedzenia, mówić jak do ściany, mówić jak do słupa. One nie pochodzą znikąd. Kiedy jesteśmy w sporze z kimś, kto nie widzi potrzeby zmiany pracy, rozwoju lub zwyczajnie nam głośno mówi, że tej zmiany nie chce, to każde nasze zaangażowanie w tłumaczenie, mniej lub bardziej głośne i emocjonalne, każde zaangażowanie w tą zmianę tej osoby jest, ja tu mówię o tym, że to jest para w gwizdek, czyli stracona energia. Zdarza się, że przychodzicie i opowiadacie to o rodzicach, do których od lat nic nie dociera, partnerkach, partnerach, czasem dorosłych dzieciach, które nie mogą ruszyć i odmienić pewnych rzeczy. Kochani, moje drogie, kiedy mamy do czynienia z osobą niezainteresowaną tym, o co, uwaga, my się kłócimy, to nie ma szans. Czyli, na przykładzie, ja się nie zgadzam z tym, że on pali papierosy. Wiadomo, to dla niego złe, mówię mu o tym, proszę, błagam, krzyczę i tak dalej, a on jest niezainteresowany, jak ta ściana czy ten słup. No to ja się kłócę ze sobą. Kiedy to są rodzice czy rodzina, z której pochodzimy, to ja zachęcam do tego, aby swoją energię zachować dla siebie. Jeśli ktoś nam w kłótniach czy sporach od lat powtarza te same słowa, jakąś wyuczoną reakcję, nie zmienia perspektywy, to my jej najpewniej nie zmienimy. Czy mamy niewielkie szanse? No chyba, że masz takie dary i tony cierpliwości i ciebie to nie narusza, aby pracować nad drugą osobą jej przemianą. Niestety zazwyczaj, kiedy właśnie tak działamy, to tracimy cenną energię i cenny czas, którą możemy przekierować na siebie. W mojej ocenie najlepszym sposobem zmiany drugiego jest praca własna poprzez swoją pracę wewnętrzną, odmianę swojego życia, aby stać się przykładem, latarnią, chodzącym dowodem i świecić dla innych, którzy, i tu znowu uwaga, chcą pójść i odmieniać swoje. Bo ci, którzy nie chcą, nie mogą, nie teraz, to tutaj też niewiele zrobimy. Sytuacja się trochę odmienia, kiedy to nie jest relacja z rodziny, z której pochodzimy, ale relacja z wybranym przez nas na życie człowiekiem. Tak, od relacji z tatą, który nie powinien palić i my na to patrzeć nie możemy, nie mamy z takiej relacji wyjścia, prawda? Właściwie to możemy sobie tutaj jedynie pooglądać to, dlaczego tak naprawdę nas to tak mocno denerwuje czy wkurza? I to tyle, co możemy sobie zrobić? Ale już w relacji z żoną czy mężem, który robi coś przez nas nieakceptowalnego, sytuacja się zmienia. Jeśli ty wzrastasz, a on, ona, jak ten słup, to zazwyczaj mi pozostaje jedno pytanie. I ono bywa trudne, ale taka jest prawda, czasem jest trudna. Czy ja go chcę i wybieram sobie nadal na partnera w życiu w tym miejscu, w którym on, ona jest? Czy ja go biorę w tym miejscu, w którym on, ona jest? Jo. Czy ja go chcę i wybieram nadal na partnera, partnerkę w życiu, jeśli ten obszar się nigdy nie zmieni? Czy ja jego, ją nadal chcę i wybieram, czy warunkuje nasze wspólne szczęście odmianą tej mojej ukochanej osoby? Może być tak, że na początku nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ale ono robi fajną robotę, bo ono przesuwa nam uwagę z tej osoby i tego, co jest dla nas trudne do zaakceptowania, na nas. Przesuwa uwagę na ciebie. Czyli jeśli on, ona nic nie zmieni, to co ja chcę z tym zrobić? Czy ja nadal chcę być w tym związku? Czy ja nadal chcę żyć z tą osobą? Czy ja chcę spędzić tak resztę życia? Tak? Nie? Nie wiem? Każda odpowiedź jest dobra. I zobaczcie, jak to pięknie, to pytanie pięknie nam kończy kłótnie. Bo nieważne, jaka jest odpowiedź, to ta uwaga została przekierowana. Przestaję myśleć o tej osobie, o ukochanym, ukochanej, ich wyzwaniach, o tym, co może, czego nie może, co powinna, tylko biorę to za fakt, to jest. Uznaję to, akceptuję i zadaję sobie pytanie, co ja na to? Co mi to robi? Czy ja mogę z tym żyć? Czy to jest dla mnie za duże? Czy to jest dla mnie za ciężkie? Czy to jest dla mnie za trudne? Czy ja sobie to jeszcze poobserwuję i zobaczę? Okej. I się rozgadałam oczywiście o tym, o czym miałam nie mówić. Ale rozwojowo, energetycznie też warto o tym wiedzieć, że my sobie mówimy teraz o trzech liniach czasowych, upadającej, to takie uparte 3D, linii środkowej, tej pomiędzy, można ją sobie nazwać 4D, to wszystko są nazwy. Jakoś musimy tym umysłem to wszystko sobie poukładać, tę energetykę i kosmos cały, i tej linii wznoszącej, rozwojowej, bym powiedziała prowadzącej. Może i tak się będzie zdarzać, że ludzie z tych linii czasowych będą rozluźniać swoje relacje i w efekcie się rozstawać. Jest to naturalne, jest elementem drogi wzrostu ludzkości, rozwoju Ziemi. I uwaga, może też prowadzić do kogoś dla przebudzenia. Bo czasami, kiedy my naprawdę w sobie stwierdzimy, że no ja już nie mogę tak. I wybieramy siebie, to bardzo często się wydarza, że ta druga osoba, która nie miała motywacji, bodźców, nagle ma takie hop i przeskakuje, pojawiają się te motywacje. Tylko nie róbcie tego w tym celu, to nie o to chodzi. Wychodzimy zawsze z prawdy. Tak się może wydarzyć, ale tak się nie musi wydarzyć. To nie jest zasada. Najważniejszą zasadą jest nasza własna prawda, jak ja się z tym czuję, gdzie ja z tym jestem. Jeśli nie wiem, to też jest okej. To sobie oglądam. Myślę i mogę sobie robić intencję, że chcę wiedzieć. Ja chcę wiedzieć, co zrobić z tą relacją. I staję się z każdym dniem coraz bardziej gotowa na to, aby się dowiedzieć. Taka krótka intencja, krótka afirmacja na takie trudy. No dobra, to idziemy teraz w te praktyczne bardziej tematy i będziemy sobie omawiać te kłótnie i relacje w związku, w których ktoś jest zainteresowany tym, co mówimy. Czyli nie dyskusje z słupem i ścianą, ale mówimy o związkach partnerskich, współpracujących, rozwijających się, w których druga osoba jest gotowa na spotkanie, nawet w sporze z nami, ale jest gotowa na spotkanie ze swoim miejscem, oceną, wizję siebie poprzez ukochaną czy ukochanego. Bardzo praktycznie teraz będzie. Dobra. Ja najbardziej lubię tak praktycznie, a nie tam teoretyzowanie, tylko żeby wam dać po prostu, no, jakieś sposoby. Okej. Kiedy ktoś krzyczy, czy to ty na kogoś, czy ktoś na ciebie, pierwsze pytanie, jakie nam pomaga, to czy to jest o mnie, czy to jest o nim, czy to jest o niej. Ten krzyk. Oczywiście o wiele łatwiej zadać sobie to pytanie, kiedy to nie my krzyczymy, ale jest kłótnia kierowana do nas. Kiedy to my krzyczymy, kiedy to my tracimy te swoje nerwy, no to jest nam często bardzo trudno z tego wyjść, ale przecież w końcu nam kiedyś przechodzi, prawda? I wtedy możemy sobie zadać to pytanie, czy to było o mnie, czy to było o nim, czy to było o tej sytuacji, o czym jest to moje podniesienie głosu czy niepanowanie nad nerwami. Kiedy ktoś kieruje na nas swoje nerwy i zanim tam wejdziemy, aby z tą siłą obrony swojej pozycji, no bo to jest atak, no to jest i obrona, odpowiedź musi być, jeśli nam się uda zatrzymać i tam nie wejść. Jeśli nam się uda wtedy się zapytać, czy to jest o mnie, o nie wiem, brudnym zlewie, czy to jest o nim, o niej, o napięciu w moim ukochanym, ukochanej, wtedy mam szansę, już wtedy mam szansę, pierwszą szansę, aby kłótnię przerwać. Uwaga, bardzo, bardzo duża część sporów, powiedziałabym większość, wcale nie jest o tym, o czym krzyczy krzyczący. Najczęściej jest zupełnie o czym innym. Jak tam nie wchodzić? Zauważyć, że to nie jest o tobie, a o tej osobie, o jego stresie, o jej wyzwaniach, o napięciu, procesie, czymkolwiek, co się tam dzieje. Może o przeszłości, może coś narasło, ale to nie jest o brudnym zlewie. I tu, kiedy już zdążymy to zauważyć, to zobaczcie, możemy na to nie reagować, możemy nie omawiać tego, co jest wykrzykiwane, nie bronić się, nie wychodzić z pozycji swojego ego, że ja tu teraz będę udowadniać. Oczywiście na tyle, na ile potrafimy, nie? Krok po kroku. To jest tylko pierwsza furtka, to są nasze pierwsze drzwi do wyjścia z kłótni. Ale zadając sobie to pytanie, możemy jakby wyjść ponad to i zobaczyć, aha, dobra, to coś tutaj się dzieje nie tak u tej mojej ukochanej czy ukochanego. I oczywiście, czy my potulnie w pokorze mamy siedzieć jako oświecony mnich i przyjmować, jak ja się z tym nie zgadzam, że ktoś na mnie krzyczy? No pewnie, że nie. Jeśli dzieje się taka sytuacja, to mamy te dwie strony, tak? Przyjmujemy, że są tylko dwie strony w tej sytuacji. Jedna, którą, jeśli jesteśmy w stanie zaobserwować, że to nie jest o tym, o czym ona czy on mówi, to jesteśmy w stanie nie wejść, ale jesteśmy też my. My jesteśmy drugą stroną tej sytuacji, tak samo ważną. My się nie poświęcamy, my zaznaczamy i wyraźnie określamy swoje granice. Dobrze jest to zrobić nie za głośno, dobrze jest to zrobić na tyle spokojnie, na ile możemy, ale powiedzieć: nie chcę, abyś podnosił na mnie głos. Proszę, nie krzycz na mnie. Ale nie robimy czegoś takiego też, porozmawiamy, jak się uspokoisz. Bo to jest takie warunkowanie o drugiej osobie, coś jest z tobą nie tak, teraz się nie zgadzam. Jasne, my to odbieramy, to jest okej. Okay. Ale w tych granicach, ustalaniu granic warto powiedzieć bardziej o sobie. Bardzo mi trudno, kiedy na mnie krzyczysz. Nie mogę wtedy rozmawiać. Albo nie chcę, aby ktokolwiek na mnie krzyczał. Źle mi z tym jest. Można do tego usiąść i mówić warto ciszej, ze spokojem. Uwaga, nie warto wpadać i podkreślać tej swojej roli ofiary. Ja teraz na takie dziecięce wpadnę w płacz, bo ty na mnie krzyczysz, że ja tu biedna. Oczywiście tak się zdarza, że tak się właśnie dopasowujemy w kłótni do siebie, tak? Brak do braku. Ale tu warto wejść tą swoją moc. Nie ja słaba, zapłakana, zaatakowana, tylko ja, partnerka, która w swojej mocy głośno określa oczekiwania. Jasno i ze spokojem. No i to jest bardzo ciekawe. Warto na siedząco. To też jest taka bardzo praktyczna wskazówka i bardzo ciekawa rzecz. Bo czy zauważyłeś, że większość kłótni, wybuchów, nerwów odbywa się, kiedy stoimy, przyjmujemy takie śmieszne pozy, machamy rękami, wychylamy się do przodu. Ten atak się odbywa, też ciało jakby reaguje. Kiedy usiądziemy, oprzemy się do tyłu, siedzimy sobie na kanapie, robiąc miejsce dla drugiej osoby, już lekko jakby uspokajamy sytuację, obniżamy ten jeden ton albo dwa. Jeśli krzykacz z nami usiądzie, ten krzykacz to jest z miłością, wiecie, to nie o to chodzi, jakby nie, wszyscy to mamy, ale to jakoś to muszę nazywać. Jeśli osoba, która jest zdenerwowana bardziej, wywołuje tę kłótnię, z nami usiądzie, to już jest blisko do tego, żeby tę nerwowość zatrzymać. A jak nam się uda jeszcze, nie daj Boże, tak podtrzymać za ręce w tej sytuacji? No to znowu mamy tam taką kolejną dużą furtkę i duże drzwi, żeby ze sporu wyjść. Pamiętajcie o swoich granicach. Niech to, co jest dla ciebie ważne, co jest dla ciebie nie do przyjęcia, będzie nazwane i wypowiedziane. I pamiętajcie, że większość kłótni nie jest o sytuacji, która się dzieje na wierzchu, ale o tej pod nią, o głębszej przyczynie. Oczywiście to może być coś, co się dzieje na bieżąco, stres, frustracja, czasem nawet jakieś zmęczenie, nasze ciało oczywiście też ma wpływ na naszą cierpliwość i emocje, wszystko ma na siebie wpływ w nas. Bywa, że to jest napięcie z lat, jakichś nierozwiązanych między wami tematów. Bywa, że to jest bardzo głęboko. Często nerwusy, cholerycy, ci, którzy w sporach nam wybuchają, nawet nie często, prawie zawsze, to są tam tematy ogólnie psychologicznie ujmując wewnętrznego dziecka. Z dzieciństwa, wczesnej młodości, z braku naruszeń, lęku, smutku, złości, niezgody. Została jakaś dziura. I ta dziura, ten brak, niezaopiekowany, aktywuje się z każdym mniejszym lub większym życiowym triggerem. Dlaczego tak się dzieje? Zauważ, czy jeśli to ty wybuchasz oczywiście, czy te twoje reakcje to są reakcje dorosłego człowieka, czy one są bardziej dziecięce, dziecka, które nie potrafi sobie jeszcze radzić ze swoimi emocjami. To jest tupanie nogami, trzaskanie drzwiami, grożenie, płacz, sarkazm, załamywanie, wrzask niezgody? Czy merytoryczny spór z drugim człowiekiem na argumenty przekazywane w spokoju i z szacunkiem? Bo to jest dorosła wersja, prawda? No oczywiście, że zazwyczaj jest to ta pierwsza, prawda? Zazwyczaj ta potrzeba reakcji jest tak silna, tak mocna, że aż dla nas naturalna, aż się staje naszą częścią. I to wcale nie jest dziwne, że się staje naszą własną i oswojoną częścią, bo stanowi na przykład element naszej osobowości od 30 lat. Bo ten brak tam jest od 30 lat i to się staje dla nas tak naturalne. Taka reakcja pochodzi z aktywowania poprzez ten świat wewnętrzny, jakieś wydarzenie czy jakieś słowo, aktywowania tego braku, bólu z dzieciństwa, tego naszego, tej naszej dziurki w środku, generalnie z wewnętrznego dziecka. I to ono przejmuje sfery, dlatego reagujemy tak intensywnie, bo to się odpala jakby historia naszego życia. I znowu nie ma tu nic w tym złego, po prostu tak mamy, że to trzeba uznać, utulić, zaopiekować. I to się da, to można uwolnić. Ze mną można to sobie zrobić w kursie miłości do siebie, gdzie to się dzieje gdzieś tam bardziej, ja robię kurs, ale wy jesteście w tym procesie samodzielni, to jest ten czwarty moduł wewnętrzne dziecko, lub indywidualnie w takim większym prowadzeniu podczas pakietu, czy to konsultacji, minimalnie ja bym to robiła na przestrzeni 4-5 tygodni, jedna konsultacja na początku, która by wymagała takiego codziennego zadania drobnego dla tego wewnętrznego dziecka. I tu od 3 do maks 6 tygodni zazwyczaj z mojego doświadczenia jest tak, że to się uwalnia, ta nasza dziurka ze środka i można to swoje wewnętrzne dziecko, te braki utulić, uzupełnić, ukochać i nie reagować już w dorosłym życiu, w dorosłym świecie poprzez brak możliwości panowania nad sobą, tylko reagować w wyborze. Okej. To jest w ogóle bardzo często właśnie cała esencja naszych kłótni. Tam razem z tobą jest twoje niezaopiekowane wewnętrzne dziecko. Czy tak musi być? Nie. Może tak być, że masz ten temat już opracowany, uwolniony i zaopiekowany, a i jesteś daleko w swoim rozwoju, w świadomości, w spokoju dużym. Ale na przykład, nie wiem, 2-3 razy do roku zdarza ci się znowu się z kimś gdzieś tam pokłócić. To są zazwyczaj twoje wewnętrzne procesy, twoja praca wewnętrzna, która po prostu sobie wychodzi na jej wierzch, bo jest jakaś gotowość. Czy niekiedy stawiasz się do takiej drogi rozwoju, w której idziesz, szukasz, idziesz znowu, warsztat, znowu pytanie, znowu chcesz więcej, bardziej czuć, rozumieć, mieć nawet czasem, bo to też nas bardzo motywuje w tej drodze, ta obfitość, prawda? To sobie będą rzeczy po prostu przychodzić z kolejnych poziomów, z kolejnych głębokości. I tu pomaga i zazwyczaj bardzo dużo robi to pytanie, czy to jest o mnie, czy o tej osobie, czy sytuacji, na którą wywalam to, co we mnie siedzi. Odpowiedź na pewno znasz, prawda? Jeśli jesteśmy tutaj, jeśli te tematy masz przerobione i to są gdzieś tam takie sytuacje, no, wewnętrzne, to zazwyczaj wystarczy to zamknąć tym jednym pytaniem, sobie poobserwować. No i to się dość szybko rozwiązuje. Okej. Jeszcze jedna ważna uwaga, bardzo praktyczna. Gdy już się wciągniemy w kłótnię z drugą osobą, to zazwyczaj, niestety, nasz umysł zajmuje się nieustannym tworzeniem odpowiedzi. Wiecie, takim myśleniem, co ja teraz odpowiem. Nie ma tam żadnej przestrzeni na słuchanie, prawda? Na obecność. Kiedy ja jestem tylko w sobie i tworzę te fenomenalne riposty i odpowiedzi, wiecie, tam miele modłuję, jak teraz odpowiedzieć do piec? Przecież wiem dokładnie, gdzie mogę, gdzie są te szpilki. Nie muszę słuchać, bo on mi tam zawsze krzyczy to samo od lat. To nie słyszę nic. Warto. I to bardzo, bardzo pomaga kolejna bardzo praktyczna furtka. Przestać skupiać swoją uwagę na swojej reakcji, a zacząć słuchać. Słuchanie i obecność, może niekoniecznie przyjmowanie tych słów, które są bolesne, ale słuchanie, co druga osoba do nas mówi, bardzo pomaga. I jeszcze bardziej zaawansowany poziom, jeśli potrafię słuchać, no to być może zacznę móc zadawać pytania tej drugiej osobie. Jeśli uda ci się zacząć słuchać i pytać, to znowu jesteśmy na końcu sporu. Znowu go trochę wyciszamy, znowu mamy piękne drzwi, żeby z tego wyjść. Jeśli możesz w spokoju, przyciszonym głosem, na siedząco powiedzieć: słyszę ciebie, słucham ciebie, jestem tu dla ciebie. Zobaczcie, jakie to jest inne niż od tego, co mówimy w krzyku, że ty to mi zawsze, a ty to... Nie, sami wiecie. Okej. Okay. I jeszcze jedna praktyczna rada dla krzykaczy w procesie wychodzenia z tego sposobu komunikacji. Albo dwie. Okej. Okay. Po pierwsze, nie dowalamy sobie, że znowu nam nerwy puściły. Puściły, bo się uczymy. Uczymy się, pracujemy nad tym, żeby nie puszczały. Jesteśmy w procesie, pozwól sobie na proces, nie dowalaj sobie, jak dziś postanowisz, że to koniec i jutro ci się nie uda. Nie, nie zmienimy lat w jeden dzień. To jest jak z uczeniem się jazdy na rowerze czy innym snowboardzie. Upadniesz, zanim się nauczysz. Po prostu, to jest element procesu. Tu, kiedy odmieniasz coś, co głęboko się w ciebie wpisało, to też upadasz, zanim się nauczysz. I to jest okej. Pozwól sobie na to, to jest element uczenia się. Zwyczajnie nie nauczysz się, jak się nie upadniesz. Okej? Nie udało się? Dobra. Biorę to, że mi się nie udało. Biorę to, że znowu gdzieś tam, nie wiem, podniosłam głos. Pracuję sobie dalej, mogę sobie poszukać. Zobaczcie, kiedy sobie dowalam, no to nie mam szansy z tym nic zrobić. A kiedy sobie zobaczę, aha, dobra, to ja dzisiaj znowu się zdenerwowałam, no ale to co się wydarzyło? To mniej snu, to więcej nerwów, stresu, rachunków, pędu życia. Co tutaj mi zaburzyło to, nad czym pracuję? Wtedy mogę z tego coś wyciągnąć, mogę z tego mieć jakieś wnioski, to może stać się elementem procesu i uczenia. Kiedy ja wybuchnę, ale mówię sobie: beznadziejna jesteś, po prostu nie umiesz, weź idź w ogóle, no to nic z tego nie wyciągam. To nic mi to nie daje. To nie staje się elementem procesu uczenia, tylko staje się kolejnym krytykanstwem, wewnętrznym krytykiem, aktywowaniem go, który jeszcze dokłada dalej na przyszłość do kolejnego wybuchu. I nie, do rozwiązania, przeciwko rozwiązaniu. Więc kolejna rada, nie dowalaj sobie, jeśli ty próbujesz sobie z tym poradzić. Doceń siebie za to, że próbujesz i że się uczysz za każdym razem. Na tyle, na ile dziś możesz. Okej. Okay. I ostatnia uwaga, druga z dwóch ostatnich, praktyczno-techniczna dla nerwusów w procesie. Też taka, no, jeśli jeszcze nie możesz przestać krzyczeć, to może już możesz krzyczeć nie w stronę bliskich, ale w stronę ściany. Odwrócić głowę, nie kierować słów do drugiej osoby. Wiem, że to może dziwne, ale zobacz, jaki to już jest krok. Ja już nie atakuję drugiego, tylko już udaje mi się odwrócić i drzeć się do ściany. Czyli ja już wiem, że ja jestem w stanie już kawałek się ruszyć. Już przestaję być tym skamieniałym, tak? Starym swoim wzorcem, tylko już mogę trochę. I znowu poziom wyżej w tej grze. Jeśli mogę już w stronę ściany i nie słowa, ale sam dźwięk. Czyli wrzasnąć sobie takie aaa do ściany, żeby po prostu wywalić to, co się tam nagromadziło, ale nie obrażając, nie atakując, nie mówiąc do drugiej osoby. To też jest intensywne, to też powoduje takie zatrzęsienie w innych, ale już jest inaczej ukierunkowane. Już jest trochę bardziej akceptowalne, prawda? Czy da się z tego wyjść? Tak. Jeśli chcesz, nerwowość i brak panowania nad reakcjami jest do opanowania. Sztuka tej trudnej komunikacji i możesz w niej czuć się dobrze i pewnie. Okej. Moja droga. Mój drogi. Wyślij ten podcast komuś, komu on się może przydać. Czemu nie? Podziel się dalej. Jeśli ty czujesz, że tobie jest potrzebna jakaś praca w tym obszarze ze mną, to zapraszam na kurs miłości, w którym jest wewnętrzne dziecko. Jeden już trwa, następny dopiero po wakacjach, albo zapraszam do pracy indywidualnej. Tutaj nie zalecałabym pracy z afirmacją, chociaż jeśli ktoś lubi tę technikę, to możemy spróbować bardziej przez taką afirmację spokoju, harmonii, cierpliwości, możemy sobie gdzieś tam poszukać, natomiast jednak bardziej konsultacje. Okej. Okay. A kobiety i zainteresowanych zapraszam na warsztaty redefinicji związków miłosnych. Dwie grupy zaczynamy za 2 tygodnie. Ja się bardzo cieszę. Bardzo to dla mnie ważne. Bo wiem, że ta miłość może być piękna, a nie byle jaka, czy wybrakowana, czy jakby nie może, czy wcale. Bo te warsztaty są dla osób przed związkiem, samotnych, które nie odnalazły jeszcze swoich połówek. I dla tych, które związki chcą odmienić i chcą od tych swoich relacji więcej, inaczej, pełniej. Więcej miłości, więcej obecności. Szczegóły są w newsletterze. Pewnie linki podam za kilka dni na stories, bo zostało jeszcze trochę miejsc na warsztat. One będą we wtorki 20.15, w środę 12.15. 4 spotkania po 2 godziny, kiedy pierwsza godzina jest formą wykładu, tak to nazwijmy, ona będzie nagrywana. Tutaj będziemy sobie też robić właśnie jakieś zadania, ćwiczenka warsztatowe, a 2 godzina tych spotkań będzie formą kręgu. Ta godzina będzie nie nagrywana, to będzie czas do pobycia, porozmawiania, podzielenia się. Okej. Okay. No dobra. Moi drodzy, pięknie dziękuję za dziś. Jeśli kogoś warsztaty wołają, zapraszam na maila kontakt@agacieślak.pl. Ważne te nasze relacje, ważna ta nasza miłość. Ona uskrzydla i wpływa. No, na jakość naszego życia wszystko jest ważne, kurczę. Ale jeśli w twoim życiu wyzwaniem są relacje miłosne, to daj sobie szansę. Pozwól sobie na to, choć popracujmy nad tym, zdefiniujmy to od nowa, poukładajmy to od nowa, jeśli do tej pory nie wyszło. Dobra? Okej. A ja dziękuję jeszcze raz za dziś. Dziękuję za wysłuchanie. Pamiętaj, mówić o sobie dobrze. Mówić do siebie dobrze. Kiedy ty jesteś dla siebie dobra, kiedy ty jesteś dla siebie dobry, świat odpowiada tym samym. Dzięki. Cześć.